Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Sejm odrzucił najważniejsze zmiany zaproponowane przez Senat do ustawy o ochronie odbiorców gazu.
Posłowie przyjęli jedynie poprawki legislacyjno-redakcyjne. Ustawa trafi teraz do prezydenta.
Senat zaproponował do ustawy między innymi poprawki rozszerzające grono uprawnionych do korzystania z cen gazu regulowanych taryfami, między innymi o mikro, małe i średnie firmy. Zostały jednak one odrzucone przez Sejm. Posłowie przyjęli natomiast szereg poprawek o charakterze legislacyjno-redakcyjnym. Ustawa wchodząca w skład tarczy antyinflacyjnej 2.0 zakłada zamrożenie w tym roku cen gazu na poziomie taryf zatwierdzonych przez prezesa URE. Obok gospodarstw domowych korzystać z nich będą mogły między innymi przychodnie, szkoły oraz uczelnie. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. W Sejmie opozycja zarzucała rządzącym, że to oni odpowiadają za rekordowe ceny gazu. Z mównicy sejmowej odpowiedział wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin.
Dzisiaj za drogi gaz odpowiada wasza polityka. Wasza polityka tu w Polsce, kiedy rządziliście, i wasza polityka w Unii Europejskiej, gdzie daliście Putinowi możliwość szantażowania całej Europy cenami gazu. To jest wasza spuścizna. My pomagamy Polakom dzisiaj, ustanowiliśmy prawo, które daje gospodarstwom domowym prawo do tańszego gazu poniżej cen, które są cenami rynkowymi, to po pierwsze. Po drugie, dajemy również tani gaz dzisiaj tym instytucjom, które są społecznie wrażliwe. Szkoły, szpitale, przedszkola.
Ustawa przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata. Jednocześnie dostawcy, którzy nie zastosują się do przepisów, muszą się liczyć z karami finansowymi. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wraz ze wzrostami zachorowań na koronawirusa, resort zdrowia stara się zwiększyć liczbę wykonywanych testów na obecność SARS-CoV-2.
W przyszłym tygodniu do stacji testowania trafić ma kilka milionów testów antygenowych. Jednocześnie od czwartku będzie można testować się w aptekach.
Ministerstwo zastrzega jednak, że nie będzie możliwe to od razu we wszystkich, które są zainteresowane możliwością wykonywania testów.
Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że obecnie farmaceuci przechodzą szkolenia dotyczące tego, jak przeprowadzać testy.
Wczoraj przeszkoliliśmy 3000 farmaceutów z zakresu zasad testowania, pobierania wymazu. Dzisiaj kolejne 2000 farmaceutów uczestniczy w szkoleniu dotyczącym pobierania próbek wymazowych i dzisiaj podłączamy apteki do systemu informatycznego, w ramach którego raportujemy wyniki. Więc pierwsze apteki będą mogły już uczestniczyć w tym systemie od jutra, ale nie spodziewajmy się, że od jutra będzie wysyp tych aptek. Raczej w przeciągu najbliższych dni kolejne apteki będą ruszały. Sam fakt, że 5000 farmaceutów uczestniczy w szkoleniach, to znaczy, że to zainteresowanie jest. Dodatkowo w najbliższych dniach zmienimy zasady też testowania wśród laboratoriów prywatnych i stacji prywatnych.
Wojciech Andrusiewicz przekazał, że dostaną one możliwość wykonywania również testów antygenowych. Obecnie wykonują tylko testy genowe.
Minionej doby wykonano ponad 173 400 testów na COVID-19. Wykryto 53 420 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 276 zakażonych osób. Odsetek osób, które zaraziły się wariantem Omikron, wynosi obecnie 42%.
W czwartku uczniowie podstawówek z klas 5 do 8 i szkół ponadpodstawowych do końca ferii zimowych, czyli do 27 lutego, przechodzą na naukę zdalną. Decyzję, która dotyczy wszystkich województw, ogłosił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Jak uzasadniał szef resortu, ograniczenie nauczania stacjonarnego to wynik analizy danych dotyczących zakażeń, a także odpowiedź na apele służb sanitarnych.
Przedszkola, zerówki i klasy 1-4 kontynuują naukę stacjonarną. Natomiast uczniowie klas 5, 6, 7, 8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich klas przechodzą na naukę zdalną do końca ferii zimowych. W tym okresie, tak jak to miało miejsce w poprzednim roku, kiedy nauka zdalna obowiązywała, będzie możliwość spotykania się maturzystów na konsultacjach indywidualnych i grupowych. Szkoły specjalne same będą decydować wraz z rodzicami, czy będą kontynuować naukę stacjonarną, czy też przechodzą na naukę zdalną, tak jak to było również w ubiegłym roku. W tym okresie również otwarte będą bursy, będzie możliwość również kontynuowania praktycznej nauki i zawodu.
Minister dodał, że w praktyce dla wielu uczniów ze względu na trwające ferie zimowe nauka zdalna będzie trwała zaledwie 2 tygodnie.
Profesor Przemysław Czarnek wyraził nadzieję, że pod koniec lutego wszyscy wrócą do szkół, gdyż szczyt piątej fali pandemii jest prognozowany za 2-3 tygodnie.
Wciąż niespokojnie na polsko-białoruskiej granicy. Minionej doby żołnierze reżimu Aleksandra Łukaszenki strzelali z długiej broni i przecinali koncertinę. Incydenty miały miejsce na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze.
Ostatniej doby granicę nielegalnie próbowało przekroczyć natomiast 12 osób. To obywatele Libanu, Iraku i Syrii. Zatrzymano ich w okolicach Narewki.
Do kolejnej próby przekroczenia granicy doszło nad ranem w pobliżu Dubicz-Cerkiewnych. Do Polski próbowało przedrzeć się 11 nielegalnych imigrantów. Byli to obywatele Egiptu, Jemenu i Syrii.
Rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, zapewniła na antenie Radia Maryja, że pogranicznicy są cały czas w pełnej gotowości.
Sytuacja jest niebezpieczna, jest eskalacja tych emocji. Cały czas czuwamy, będziemy reagować adekwatnie do zagrożenia. Ale na pewno stronie białoruskiej zależy na tym, aby emocje podgrzewać i żebyśmy cały czas byli w stanie gotowości. Rzeczywiście polskie służby cały czas są w stanie gotowości.
We wtorek ruszyła budowa stałej zapory na granicy z Białorusią. Szef MON przeprowadził w środę odprawę z dowódcami Wojska Polskiego w sprawie budowy bariery. Mariusz Błaszczak przekazał, że żołnierze będą zaangażowani w cały proces jej wznoszenia.
Ojciec Święty modlił się z wiernymi o pokój na Ukrainie. Papież Franciszek zaapelował do odpowiedzialnych na świecie, by przedłożyli dialog i dobro wszystkich ponad prywatne interesy.
W środę z inicjatywy Ojca Świętego przeżywaliśmy dzień modlitwy o pokój za naszą wschodnią granicą.
W Watykanie podczas cotygodniowej audiencji Ojciec Święty Franciszek zachęcał wszystkich do wielokrotnego odmawiania w tej intencji modlitwy Ojcze Nasz, która, jak zaznaczył biskup Rzymu, jest modlitwą dzieci zwracających się do tego samego Ojca.
Módlmy się o pokój. Modlitwy i wezwania, które dzisiaj wznoszą się aż do nieba, niech dotkną umysłów i serc odpowiedzialnych w świecie, ażeby przedłożyli dialog i dobro wszystkich ponad prywatne interesy. Nigdy więcej wojny. Módlmy się o pokój modlitwą Ojcze Nasz. Jest to modlitwa dzieci, które zwracają się do tego samego Ojca. Modlitwa, która czyni nas braćmi. Modlitwa braci, którzy błagają o pojednanie i zgodę.
W katechezie na temat postaci świętego Józefa Ojciec Święty wskazywał, że opiekun Chrystusa musiał zmierzyć się z sytuacjami dramatycznymi, pełnymi lęku i niepewności.
Jednak jak zwrócił uwagę, święty Józef wszystko bezgranicznie zawierza Bogu, podporządkowuje Jego woli, jest pełen ufności, przeniknięty duchem modlitwy. Wideo z audiencji Ojca Świętego można obejrzeć na naszej stronie internetowej.
Plaga głodu obejmuje wciąż nowe rejony świata. Szacuje się, że brak bezpieczeństwa żywnościowego dotyka 40 milionów osób, przekazała europoseł Beata Kempa.
Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Rozwoju w Parlamencie Europejskim polska polityk przedstawiła swoje sprawozdanie na temat bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się.
Jak wskazała, dane statystyczne są dramatyczne. Aktualnie głód cierpi 5 milionów 700 tysięcy dzieci poniżej 5 roku życia. Co trzecie dziecko na świecie jest niedożywione, a co roku 2 miliony z nich umiera z powodu braku pożywienia.
Beata Kempa powiedziała, że obecnie to konflikty są najczęstszym powodem braku bezpieczeństwa żywnościowego.
Dlatego tak ważne jest powiązanie pomocy humanitarnej z pomocą rozwojową i budowaniem pokoju. Podejście oparte na tym powiązaniu jest niezbędne do zarządzania skutkami kryzysów, jak i ograniczania ich ryzyka. Niestety w wyniku pandemii COVID-19 więcej osób zmaga się z ubóstwem. Jeszcze mniej ludzi stać na kosztowną, zdrową żywność, w tym świeże owoce i warzywa. Zdrowa, pożywna żywność jest droga, a wysoko przetworzona żywność i napoje stają się tańsze i zdecydowanie szerzej dostępne. Zwiększenie dochodu drobnych rolników i zatrudnienia na obszarach wiejskich jest bardzo skutecznym sposobem walki z ubóstwem i wzmacniania odporności tych społeczności.
Wśród innych propozycji rozwiązań, jakie wymieniła europoseł, jest wspieranie lepszego dostępu do rynków, zabezpieczenie własności ziemi dla drobnych rolników, a także zwiększenie ich dostępu do technologii i innowacji.
Projekt sprawozdania przygotowany przez Beatę Kempę ma na celu przedstawić odpowiednie zalecenia polityczne dotyczące ogólnej polityki Unii Europejskiej na rzecz wyeliminowania głodu i niedożywienia.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.